Tytuł tygodnia.
Wiedeń, 1904 rok. Społecznością stolicy cesarstwa wstrząsa seria morderstw. Ofiarami są młode, piękne kobiety skupione wokół najbardziej znanego wiedeńskiego malarza tamtych czasów, Gustawa Klimta. Carla Montero, Złota Skóra, dom wydawniczy Rebis, przekład Wojciech Harhalis. Czyta Joanna Jerzewska.
Stan leżącego teraz na chodniku Hugona utwierdził Karla w przekonaniu, że przygody za granicą wpędziły chłopaka w nałogi, sprowadziły go na drogę rozpasania i autodestrukcji. A jednak nie zamierzał się rozczulać nad przyjacielem, bo wiedział, że to do niczego nie prowadzi i nie przyniesie mu nic dobrego. Karl podszedł do przyjaciela i usiadł przy nim na chodniku. Noc była zimna, więc poczuł się lepiej, objąwszy rękami kolana. Hugo tymczasem, w samej koszuli, z obnażonym torsem i mokrą głową, sprawiał wrażenie, jakby w ogóle nie odczuwał chłodu, ani nie odbierał żadnych innych bodźców z zewnątrz. Jakby czuł tylko kotłujące się i wyjące w jego wnętrzu duchy.
Stary umiera, oświadczył, nie odrywając oczu od ziemi.
Karl nic nie powiedział. Wiedział już, że książę jest u kresu.
Dlatego wróciłem. I cóż, myślałem, że wszystko poszło w zapomnienie. Ale nie, nic z tego. Dziś rano jakiś kretyn z tych, co wyglądają na ludzi z zasadami o nieskazitelnej moralności, zagadnął mnie, czy ponownie otworzy się sprawę.
Karl pokręcił głową. Tamten facet musiał być nie tylko kretynem, ale na dodatek bardzo wrednym kretynem.
Czy teraz rozumiesz, dlaczego wolę przychodzić tutaj? Przynajmniej Rutger chce mnie jedynie oskubać do ostatniego grosza i nic więcej.
No i niewiele brakowało, a udałoby mu się. Hugo uśmiechnął się łotrowsko.
Tak mu się tylko wydawało. Na Yukonie całymi miesiącami grałem w pokera z najgorszymi oszustami na świecie. Przy nich ten fanfaron to zwykły amator. Podpuszczałem go, żeby sobie myślał, że jestem łosiem, a potem zamierzałem go załatwić.
Inspektor nie mógł się nie uśmiechnąć. Okazało się, że wyświadczył przysługę Rutgerowi, który teraz wydawał jego korony na nowe uciechy.
To oczywiste, że masz mi wiele do opowiedzenia,
podsumował, wyjmując z kieszeni marynarki paczkę tytoniu.
Masz ochotę na papierosa?
Hugo zaskoczony zdołał unieść głowę.
A ty od kiedy palisz? Stałeś się niegrzecznym chłopcem, Karlu Zelakmanie?
Zakpił.
Nie palę. Przyniosłem je dla ciebie.
Hugo bardzo głośno się roześmiał.
Mówiłem ci już, że jesteś obrzydliwie doskonały?
Chciał go sprowokować. Próbował zatrzymać na nim szklisty wzrok, ale głowa kołysała mu się tak, jakby szyja nie była w stanie jej utrzymać. Ponieważ Karl milczał, Hugo znowu zaatakował.
A na ludzi doskonałych trzeba uważać.
Bardzo uważać.
Bo w końcu okazuje się, że jest w was więcej zgnilizny niż w innych śmiertelnikach.
Daj spokój, Hugo. Jesteś zbyt pijany, żebym brał cię na poważnie, więc tracisz czas, próbując mnie zaszokować. Stążyłem się już uodpornić na skandale i prowokacje. I nie sądź, że robi na mnie wrażenie ta autodestrukcyjna postawa. Skoro twoje życie wydaje ci się tak okropne, że chcesz z nim skończyć, przychodzą mi do głowy szybsze i prostsze sposoby, żeby tego dokonać. Chcesz w końcu czy nie?
Zapytał po raz drugi, kusząc przyjaciela papierosem. Hugo niechętnie go przyjął i znowu spuścił głowę między kolana. Czuję się okropnie. Powinienem był zostać na Alasce i dalej sprzedawać bobrowe skóry.
Pożalił się, po czym wyciągnął papierosa w stronę Karla, by ten podał mu ogień. Karl zapalił zapałkę, z której wydobył się zapach palonego fosforu. W słabym świetle na bladym obliczu Hugona pojawiły się cienie, które jeszcze bardziej upodobniły go do nieboszczyka. A skąd ci do diabła przyszło do głowy handlować bobrowymi skórami? Ciekawość Karla nie została zaspokojona, bo po pierwszym zaciągnięciu się papierosem Hugo znowu zaczął gwałtownie wymiotować.
Tytuł tygodnia powróci w poniedziałek o 13:30.